Dzień dobry, kłaniam się nisko, witam Państwa w poniedziałek. Witam również mojego gościa, europosła Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Panie pośle, no może powinienem zacząć rozmowę od pytań o kamienie milowe, o drożyznę, no ale Pan wybaczy, spytam po męsku, czy Wam już kompletnie nie odbiło? Słucham ministra Siarki, który namawia ludzi, że jak im drogo, to niech sobie pozbierają chrustu. Widzę, że minister Cieślak idzie na pocztę i tam zwalnia panią naczelniczkę poczty. Co się z wami porobiło, na litość boską?
Panie redaktorze, no, te sytuacje zostały ucięte w zarodku. Pan minister Cieślak już nie jest ministrem, więc rozumiem, że reagujemy na tego rodzaju nieodpowiedzialne wyskoki.
Ale minister Siarka pozostaje na stanowisku, a namawiał ludzi, nie żeby tak po prostu dla zdrowotności czy dla czystości lasów zbierali chrust, tylko że jak komu drogo, bo węgiel drogi, to on przypomina, że można sobie gałęzi pozbierać.
No ale panie redaktorze, w sprawie węgla zdaje się, że dzisiaj będzie propozycja pokazująca, że jednak tak jak zapowiadaliśmy po wielokroć, dbamy o Polaków i zaproponujemy system, który pozwoli ludziom ogrzewającym swoje mieszkania węglem kupić ten węgiel po godziwych cenach.
Panie pośle, kiedy panu ludzie mówią, że jest drogo, to co, pan wzywa policję, zwalnia ich z pracy?
Nie, no absolutnie nie. No, panie redaktorze, no, jesteśmy formacją otwartą na Polaków i zakładam, że każdy członek Prawa i Sprawiedliwości ma to we krwi.
No to ja przeczytam panu słowa, które pan doskonale zna, ale no, trudno się do nich nie odnieść. Beata Szydło, listopad 2015 roku, jej expose. I pani premier mówiła tak: polska polityka musi być inna, pokora, praca, umiar, a przede wszystkim słuchanie obywateli. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą. Niech mi pan spojrzy prosto w oczy i powie, że ma pan wrażenie, że realizujecie te obietnice?
Panie redaktorze, patrzę panu prosto w oczy i uważam, że realizujemy te obietnice. Natomiast oczywiście nie jesteśmy święci. Zdarzają się sytuacje i ludzie, którzy z tej deklaracji się wyłamują. No, jeszcze raz powtórzę, nie jesteśmy święci.
Ale za to odklejeni.
Nie odklejeni. Panie redaktorze, świadczy o tym chęć spotykania się z Polakami. Teraz jest kolejna runda. Nie boimy się tych spotkań.
Pan,
to są spotkania niereżyserowane,
nie myli...
otwarte.
O, przepraszam, a propos reżyserii, to akurat widzieliśmy ten entuzjazm reżyserowany na spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim.
No nie, panie redaktorze, naprawdę na prezesa Jarosława Kaczyńskiego przychodzą ludzie, którzy są jego fanami.
Ale ja
można
wierzę,
go słuchać godzinami.
Ale wierzę, że jako
reżyserowanego nie jest.
Ja wierzę, że Jarosław Kaczyński jako stand-uper zarobiłby na chleb. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli pan mówi, że to nie jest reżyserowane i pan mi mówi, że chęć robienia propagandy, bo przecież do tego sprowadza się ten objazd po kraju, żeby była jasność zarówno wasza, jak i Platformy, to jest dowód na waszą otwartość.
Panie redaktorze, absolutnie, to nie jest propaganda, to są autentyczne spotkania z ludźmi, te spotkania ciągną się godzinami, to jest nie tak, że polityk wpada na parę minut, wygłasza swoje przemówienie i ucieka na kolejne spotkanie. Takie spotkania trwają naprawdę parę godzin, to są odpowiedzi na pytania, to są rozmowy bezpośrednie po tych spotkaniach, naprawdę wszystkie nasze spotkania tak wyglądają.
6:08, moim gościem jest Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, czy Niemcy są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski? Sądzi pan, że oni zbroją się, by nas zaatakować?
No nie sądzę. Jesteśmy w jednym pakcie obronnym. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby uczestnicy tego paktu na siebie napadali.
A Jarosławowi Kaczyńskiemu, wicepremierowi do spraw bezpieczeństwa, łatwo to sobie wyobrazić. Pan pozwoli, że zacytuję pańskiego
Proszę
prezesa.
Bardzo.
Jak powiedzieliśmy, że się będziemy poważnie zbroić, to Niemcy natychmiast ogłosili, że oni też. Czy Niemcy się chcą zbroić przeciw Rosji, czy przeciw nam, to ja nie wiem. Jarosław Kaczyński zastanawia się, czy Niemcy zbroją się przeciwko nam, bo chcą nas zaatakować.
Nie, no panie redaktorze, Niemcy wreszcie doszli do wniosku, że powinni przeznaczać 2% PKB na zbrojenia.
Nie, ale sekundę, tematem nie są teraz Niemcy.
Bo ich piloci nie mają na czym latać.
Panie pośle, tematem chwilowo nie są Niemcy. Ja chętnie porozmawiam o Niemcach i o ich grzechach, ale wicepremier do spraw bezpieczeństwa uważa, że Niemcy, nasz sąsiad i sojusznik z NATO, są krajem wrogim.
panie redaktorze, jesteśmy w jednym bloku obronnym, w związku z tym...
Ale to niech pan to powie prezesowi, nie mnie. No.
Prezes naprawdę potrafi bardzo często prowadzić tak rozmowę, żeby zainteresować nią słuchaczy. Sądzę, że to jest...
Czyli to po prostu był taki chwyt, żeby ludzi przykuć?
Myślę, że tak. To był raczej chwyt.
Aha. Ale wie pan, to wtedy trzeba mieć jakąś instrukcję obsługi do Jarosława Kaczyńskiego, żeby wiedzieć, kiedy on po prostu chwyta, a kiedy mówi serio.
Do Jarosława Kaczyńskiego trzeba mieć instrukcję obsługi. To jest człowiek, który mówi naprawdę prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem.
A propos zrozumiałych i prostych decyzji, wie pan, to dobrze. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości w Senacie głosują za wszystkimi poprawkami opozycji do ustawy o Sądzie Najwyższym, po czym posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie wszystkie te poprawki zgodnie odrzucają. Czy mógłby pan nam wyjaśnić, o co w tym cyrku chodzi?
Nie no, panie redaktorze, nie ulega wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość było zainteresowane projektem prezydenckim i tymi rozwiązaniami, które tam zostały zapisane, a w szczególności tymi trzema, co do których uzgodniliśmy je z komisją. Mianowicie likwidacją obecnego sądu dyscyplinarnego i powołaniem innego, nową procedurą dochodzenia dyscyplinarną wobec sędziów i wreszcie trzecią sprawą, możliwością, aby ci dotychczas ukarani mieli możliwość przed tą nową izbą wniesienia swoich spraw jeszcze raz.
To wspaniale, ale pan zdaje sobie sprawę, że pan odpowiedział na zupełnie inne pytanie niż to, które
zadałem. Nie, panie, dlatego mówię, że na tym byliśmy skoncentrowani i to było od początku jasne.
Dobrze, to może powtórzę pytanie. Panie pośle, dlaczego senatorowie Prawa i Sprawiedliwości głosują za całymi poprawkami opozycji, za wszystkim, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosują przeciwko. To jest cyrk. No i ludzie zadają sobie pytanie, tak zupełnie serio, ale zaraz, ale o co kaman, no?
Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę dla naszego środowiska. Najważniejsze było przejście w ustawy prezydenckiej w zaproponowanym kształcie.
Może pan nam
i
wyjaśnić,
do tego doprowadziliśmy.
Dlaczego senatorowie głosowali za tymi poprawkami? Może mi pan...
Moim zdaniem oni głosowali za całością ustawy z poprawkami wniesionymi przez Platformę, żeby nie wywoływać już zamieszania. Ale co do tego, że byli... Panie redaktorze, no, trudno sobie wyobrazić, żeby senatorowie Prawa i Sprawiedliwości byli za poprawką, która eliminuje sędziów Izby Dyscyplinarnej z zawodu. Przecież to jest niekonstytucyjne.
Panie pośle, pan jest przekonany, że te poprawki, które przeszły w ustawie, zadowolą Komisję Europejską?
Absolutnie. No pani von der Leyen właśnie w Parlamencie Europejskim.
Pani von der Leyen była wtedy, kiedy akurat w Polsce przegłosowano wersję senacką.
Nie. Słyszałem jej wypowiedź w Parlamencie Europejskim, kiedy broniła porozumienia z Polską, mimo ataku na nią ze strony lewicy, a nawet EPL-u.
Zbigniew Kuźmyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest z nami i będzie z nami w internetowej części naszej rozmowy. RMF24 to nasze fajne internetowe radio. Zajrzyjcie tam czasem i interia.pl, tam też dalszy ciąg tej rozmowy, a słuchaczom radia RMF FM serdecznie dziękujemy. Panie pośle, no dobrze. Jeżeli wszystko jest świetnie, i w ogóle jest cudnie.
No nie,
oprócz
tego nie powiedziałem.
Tego
nie powiedziałem.
To ja mam do pana jeszcze jedno pytanie. Pan ma dwa samochody, jak sprawdziliśmy w pańskim oświadczeniu majątkowym. Oba spalinowe.
Tak.
Zresztą jeden całkiem wypasiony.
Dziękuję.
Bardzo proszę. To jest, ja nie wiem, jak on się nazywa. Volkswagen
Arteon.
Arteon. To moje gratulacje. Panie pośle, wie pan, że to trzeba się spieszyć teraz, tak? Bo od 2035, to już za 12 lat, nie będzie można rejestrować nowych samochodów spalinowych.
Zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy, bo to oczywiście jest stanowisko parlamentu póki co, ale ma pan rację. No, zostało przegłosowane, jeżeli dobrze pamiętam, 340 do 240, a więc no, zdecydowaną większością głosów. I spora część europarlamentarzystów z Polski głosowała za właśnie w ten sposób.
To, co najbardziej mnie tam rozbawiło w tym wszystkim, bo to jest oczywiście śmiech przez łzy, ale dobrze, to tam jest to, że wyłączono z tego auta luksusowe, czyli te najdroższe zupełnie spalinowe, które kopcą najbardziej, bo palą po 50 litrów na 100. Tak, one nie, one będą mogły jeździć.
To znaczy dokładnie jest tak, do 1000 egzemplarzy sprzedanych.
Do 10 tysięcy.
Nie, zaraz, do 1000 z automatu, a do 10 tysięcy będzie trzeba złożyć wniosek do komisji, żeby to uwzględniła.
Tylko tak się składa, że te samochody, bo to jeszcze raz powiedzmy, proszę Państwa, jak któryś z Państwa będzie produkował 600 samochodów rocznie, to możecie sobie robić spalinowe i Unia Europejska tak, nie będzie miała nic za
dokładnie tego. Dokładnie tak. Do 1000.
Tak, do 1000. Powiedziałem 600. 600 tak. Jest mniej niż
999.
Tak.
A.
600 jest
żeby się opłaciło.
Dobrze. No ale właśnie, tak się jakoś dziwnie składa, że wszyscy ci producenci, którzy produkują do 10 tysięcy, to są producenci aut luksusowych.
To prawda.
Mało tego, nawet Bentley się już nie łapie, ale Rolls-Royce, Ferrari się łapią.
No być może nawet Bentley zmniejszy do tych 10 tysięcy.
Ferrari się nie łapie, jak słyszę, przepraszam, właśnie Ferrari robi 11 tysięcy, albo muszą ograniczyć.
A, to zmniejszy do 9900 i się złapie.
Panie pośle, co to za cerki?
No, widać, że działali lobbyści i doprowadzili do tego, że takie rozwiązanie zostało przegłosowane. Oczywiście, jeszcze raz powtórzmy, teraz rozpoczną się tak zwane trilogi, czyli spotkania pomiędzy komisją, przedstawicielami parlamentu i radą. I dopiero ostateczne porozumienie będzie...
Czyli to jeszcze, dobrze, to powiedzmy wszystkim naszym słuchaczom, to jeszcze nie jest prawo.
To nie jest jeszcze prawo i liczę na to, że tego rodzaju rzecz, która jest nie do wytłumaczenia, po prostu z tego zniknie.
Dobra,
jest wynikiem ordynarnego lobbingu. No.
A kiedy to mogłoby stać się prawem?
No to może się stać prawem już jesienią tego roku.
I co musi się stać? Co Polska może zrobić na przykład, żeby się nie stało prawem?
Panie redaktorze, w tej sprawie decyduje ostatecznie na Radzie Unii Europejskiej tak zwana podwójna większość, więc będziemy próbowali...
Rada Unii Europejskiej, to od razu powiedzmy naszym słuchaczom, to jest...
To są ministrowie, odpowiedni ministrowie 27 krajów i podwójna większość.
Albo premierzy.
No to Rada Europejska.
Szczebelek wyżej. Dobrze, czyli ministrowie będą głosowali za tym.
Ostatecznie tak, wtedy stanie się...
Ale nie mamy prawa weta.
Nie, prawa weta w tej sprawie absolutnie nie mamy. Mamy, jeżeli chodzi o... Bo to jest w ramach tak zwanego pakietu klimatycznego, tego Fit for 55. Więc mamy tutaj dwa momenty, kiedy możemy ten pakiet zablokować. To są dwa rozwiązania podatkowe. Ten związany z handlem emisjami, to jest rozwiązanie podatkowe i tutaj obowiązuje jednomyślność. I drugi związany z tak zwanym CBAM-em, czyli podatkiem granicznym od śladu węglowego, a więc od importu z krajów trzecich.
Kiedy to jest?
No, to idzie to w całym pakiecie, więc jeżeli to będzie decydowane, to będzie decydowane łącznie i w tych dwóch momentach mamy możliwość jako kraj zawetowania tych rozwiązań. Rozumiem, jeżeli całość nam się nie będzie podobała. Bo jeżeli upadną te dwa rozwiązania dochodowe, że tak się wyrażę, to pod znakiem zapytania będzie tak zwany fundusz społeczny, który ma rekompensować.
Dobra, to bardzo ważne. Znaczy pan twierdzi, że Polska ma jeszcze szansę zablokować to
tak.
Wszystko, to znaczy również te zmiany. Bo wie pan, wszyscy chcemy, i to myślę, że przepraszam, że tak mówię, jakbym był głosem narodu, ale dobra, ja chciałbym, żeby powietrze
tak,
było czyste.
Przy okazji to oczywiście ja byłem przeciw.
Ja wiem, pan był przeciw. To
ale
wyartykułujmy
to.
Proszę państwa, posłowie Prawa i Sprawiedliwości tak. Byli przeciw.
Dokładnie tak.
Dobrze. Panie pośle, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby powietrze było czystsze, to w ogóle chyba nie ma wątpliwości. Mało tego, żeby te samochody mniej śmierdziały, też się zgadzamy.
To
wszystko super. Tylko w Polsce tak się złożyło, i zresztą nie tylko w Polsce chyba na razie, no nie ma szansy, nawet jeżeli byłaby technologia, dzięki której samochody elektryczne ładowałyby się szybko i one mogłyby jeździć więcej niż 100 km na jednym doładowaniu, czyli żeby były normalnymi samochodami, a nie meleksami.
I że po 3 latach nie trzeba było wymieniać akumulatora, który stanowi 1/3 wartości samochodu, jak mówią fachowcy.
Załóżmy więc, że to wszystko w ciągu tych 12 lat uda się zmienić, że samochody elektryczne będą jak normalne. No to żeby one były naładowane, to potrzebny jest prąd. A prąd, przepraszam, z wiatraków?
No taka jest koncepcja tego zielonego ruchu.
Ale jakim cudem wiatraki miałyby, wie pan, bo może ja się nie znam na przemyśle energetycznym, nawet na pewno, ale wiatraki...
Ale ma pan doskonałą intuicję.
No, ale żeby wiatraki parę milionów aut w Polsce miały napędzić.
Tak, to prawda. Zwłaszcza, że wie pan, no, wiatr w Polsce wieje mniej więcej 1/3 roku. Podobnie 1/3 roku średnio świeci słońce. Mhm. W związku z tym musi być, jeżeli idziemy w tę stronę, muszą być moce rezerwowe.
No dobrze, i
moce
rezerwowe. Ile elektrowni atomowych musielibyśmy wybudować?
I moce rezerwowe, no przez długie lata to były moce gazowe, a więc, że tak się wyrażę, ruski gaz. Teraz,
no dobra.
Teraz jest odblokowanie na energetykę atomową. No, tak, no ale jak pan wie, są przeciwnicy tego rozwiązania.
Dobra, ale załóżmy, że przeciwników się przekona albo się
no
nie
pierwszą
będzie
mamy mieć w 2033 roku. I wszystko wskazuje na to, że będziemy jeżeli
mieli
prawo
jedno,
i
sprawa. Na bank nie wystarczy.
Nie, no, mamy budować chyba 6 bloków węglowych, one powstają, przepraszam, nie. Atomowych, one powstaną do 43 roku,
no,
przez
tak,
10
jeżeli
lat.
Mielibyśmy zwiększyć radykalnie zapotrzebowanie na prąd. Bo, no bo chodzi o to, że samochody miałyby być na prąd, to potrzebujemy nie jednej, ale ze 30 elektrowni atomowych.
No, no dobra, będą wcześniej te 15. Modułowe, no ale to mają je budować nie, te wielkie przedsiębiorstwa na swoje potrzeby.
No dobra, dobra, zobaczymy.
Nie, panie redaktorze, dobra, pan ma rację.
Pięso,
na poziomie Unii i na poziomie poszczególnych krajów nie jest to zbilansowane. Ma pan rację, absolutnie nie jest zbilansowane.
Ja się będę przejmował?
Jest to, moim zdaniem, ja tej propozycji nie bronię, ona jest nieodpowiedzialna, no ale taką mamy strukturę parlamentu, że no tego dobra. Chce.
Panie pośle, dobrze. Wie pan, bo my rozmawiamy o dylematach pierwszego świata. Luksusowe auta zwolnione z
tak, naprawdę oderwaliśmy
zakazu.
Się trochę od problemów zwykłych Polaków.
A pan rozumie problemy zwykłych Polaków?
Tak, absolutnie tak. Jestem zwykłym Polakiem, mimo tego, że jestem posłem do Parlamentu Europejskiego.
I mimo, że pan zgromadził 6,030,000 złotych.
To prawda, to moja
ponad,
trzecia...
Ponad pół miliona euro, prawie pół miliona, no ponad 400 tysięcy dolarów, 1,3 mln w obligacjach, prawie 400 tysięcy złotych, tak wyliczam po prostu.
Tak, 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 no moje oświadczenie majątkowe nie jest tajemnicą.
Tak, nie jest tajemnicą. 6 milionów złotych, sporo.
No, trzecia kadencja w Parlamencie Europejskim.
Już ostatnia?
Wszystko wskazuje na to, że tak.
Bo już prezes nie pozwoli więcej.
Może by i prezes by pozwolił, ale organizm ludzki ma swoje ograniczenia.
Ale co to znaczy? Pan kończy karierę? Już koniec?
Nie
będzie pan kandydował do Sejmu?
Niekoniecznie, no, ale ja już mam swoje lata, ileś tam lat w polityce, więc trzeba być może ustąpić miejsca młodszym.
No ale niemożliwe. No dobrze, w każdym razie zobaczymy oczywiście, co się będzie działo, bo wybory do Parlamentu Europejskiego jeszcze przed nami, dopiero...
W 2024 roku na wiosnę, dokładnie w czerwcu
no, za dwa
tym
lata.
Razem.
Za dwa lata.
Tak.
Za dwa lata, równo za dwa lata.
Równo za dwa lata, tak.
To jeszcze pan odłoży.
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Nie, przepraszam, wiem, że to w Polsce jest tak, że ponieważ te różnica w zarobkach między Europarlamentem a parlamentem w Warszawie jest tak duża, że wszyscy posłowie wam zazdroszczą po prostu. No umówmy się.
No nic prostszego niż wystartować i dać się wybrać.
Ha, ha, ha. Powiedział europoseł. Powiedział europoseł. Wie pan, że to jest właśnie ta rada, której udzielał pan minister Cieślak pani na poczcie.
No nie, to nie jest ta rada.
No tak.
No, jeżeli chodzi
on
o...
On powiedział pani poseł, kiedy ona mu powiedziała, pani dyrektor, przepraszam, pani naczelnik, dobrze, jakkolwiek zwał, pani powiedział, że no skoro pani chce, no to niech pani wystartuje, założy partię i zostanie posłem.
No, jeżeli pracownik wygłasza jakieś teksty polityczne, chce być politykiem, to... No,
ale jakie teksty nie, polityczne? Znaczy, jak
nie wiem, ja nie znam tej rozmowy.
No, powiedziała, że jest drogo i powiedziała pewnie, że wam jest łatwiej niż nam. No, ona ma 3000 na rękę, co i tak nie jest w ogóle jakąś najgorzej, bo są ludzie, którzy mają 3000 brutto. Ona ma 3000 na rękę, ma kredyt, który jej rośnie i rodzinę na utrzymaniu. No, jakby to panu powiedzieć, kokosów nie ma.
Tak, to prawda, panie redaktorze, choć trzeba uczciwie przyznać, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o płacę minimalną, wystartowało z poziomu 1750, a w tej chwili jest 3010, a w następnym roku będzie 3,5, czyli to będzie podwojenie płacy minimalnej. Ruch płacy minimalnej powoduje presję na wzrost płac, bo być choć może nie do końca
nie na poczcie.
No właśnie.
Ale Ale panie pośle, bo to nie o to chodzi.
Ale panie redaktorze, naprawdę, jeżeli uczciwie rozmawiamy o wynagrodzeniach, to koniecznie trzeba to powiedzieć. Co więcej, pan pamięta na pewno takie czasy.
Czyli jak kiedy pan jedzie na pocztę, to niech pan pojedzie do Pacenowa, przepraszam. Mhm. Do Ciechanowa zresztą
i to
też
wytłumaczy.
Tak, i przekona pani, że ma pan, dobrze.
Ja takich rozmów odbywam na spotkaniach otwartych.
I mówi pan ludziom, macie dobrze.
Nie. Panie ludzie. Redaktorze, rozmawiam autentycznie o problemach, ale pokazuję także drugą stronę tego zagadnienia. Jeżeli uczciwie rozmawiamy, to trzeba pokazać także to, co w tej sprawie zrobiliśmy. Bo gdybyśmy nie zrobili nic, to powinniśmy za to dostać po głowie. Ale zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. Jeżeli pan pozwoli, jedno tylko zdanie. Proszę. Mianowicie wprowadziliśmy, przypominam, minimalną stawkę w umowach zlecenie godzinową.
Tak, to wszystko prawda.
I w tej chwili ona wynosi 20 zł. Za naszych poprzedników wynosiła 3-5 zł.
To prawda. To, ja
to było upadlające. I my to wszystko zrobiliśmy i polska gospodarka to wytrzymała, tak, choć straszono nas, że
przypomnę
będzie powszechne bezrobocie.
Przypomnę panu, że na tym patencie wygraliście poprzednie wybory już. Także wygraliście wybory nie tylko w 15, ale dzięki temu, że to zrobiliście, wygraliście.
Ale my ten proces kontynuujemy. My ten proces kontynuujemy.
Tylko, że teraz przyszło nieszczęście i ja nie twierdzę, że one są wywołane w całości przez PiS, bo pandemia, bo wojna w Rosji, bo coś tam, ale waszą odpowiedzią na drożyznę jest minister Siarka, który mówi, ludzie, zbierajcie chrust.
Nie, naszą odpowiedzią na drożyznę jest obniżka podatków na surowce energetyczne, na produkty żywnościowe.
Proszę pana, mój ojciec, który zresztą w dodatku, żeby była jasność, żeby nie było, że ja to załatwiam prywatę, wcale nie jest najbiedniejszym emerytem. Nie jest też najbogatszy, no ale dobrze, ale stać go na kupno węgla, więc on wziął i węgiel kupił. Zapłacił niedawno 2700 za tonę. On potrzebuje 4 tony. Jeżeli on zapłaci tam 11 tysięcy, to dobrze, to jego stać, żeby zapłacił 11 tysięcy, będzie miał ciepło w domu zimą. Jak w Polsce emerytura jest 1200 zł na rękę, to jest ta najniższa.
Minimalna.
Tak, 1200 na rękę. No to nie ma takiej siły, żeby taki emeryt, mówimy o emeryturze z ZUS-u, bo te z KRUS-u są jeszcze mniejsze, żeby taki klient z tymi 11 tysiącami, bo on ma dochodu rocznie 12, no 13 tysięcy, żeby on sobie kupił węgiel.
Panie redaktorze, właśnie za chwileczkę, być może nawet dzisiaj, premier przedstawi rozwiązania, które pozwolą właśnie tego rodzaju gospodarstwom domowym zaopatrzyć się w węgiel po godziwych cenach.
Pan mówi
na pewnie znacznie niższych od tych, o które pan wymienił.
Od 2700, dobrze. Pan mówi tak.
Więc my jeszcze raz to potwierdza, że jesteśmy otwarci na problemy Polaków. Reagujemy i to, co w gospodarce rynkowej można zrobić, robimy.
Wie pan co, no dobrze, czyli znowu pozostaje nam wrócić do exposé Beaty Szydło, że teraz rzeczywiście już nie ma arogancji władzy, nie ma pychy, bo z tym skończyliście. Teraz jest tylko pokora, praca i słuchanie
panie
ludzi.
Panie redaktorze, zawsze była pokora, praca, natomiast no, jeszcze raz powtórzę, nie jesteśmy aniołami. Zdarzają się incydenty, które są penalizowane, że tak powiem brutalnie.
A co spotkało złego ministra Siarkę? Bo pan mówi cały czas, no, penalizowane. Co go spotkało? Przepraszam. Jakie konsekwencje za popisy arogancji i odklejenia poniósł wiceminister Edward Siarka?
Tego akurat nie wiem.
A ja panu powiem. Żadne. Panie pośle, żadne. To można sprawdzić.
Tak?
Tak.
To sprawdzę.
Proszę sprawdzić, ale nie poniósł żadnych konsekwencji.
Być może to były słowa wyrwane z kontekstu, no ja nie wiem.
Oświadczenie wydał.
Tak.
Nie jest tak, że go ktoś na ulicy targał. To było oświadczenie podpisane
no
przez tego człowieka.
To bardzo nieszczęśliwy zwrot.
To jest bardzo nieszczęśliwy wiceminister.
Z tego, co wiem, bardzo dobrze zajmuje się lasami państwowymi.
Dokarmia zwierzyny?
No nie, dokarmianie zwierzyny to nie tylko działalność ministra. Zwierzyna leśna się sama dokarmia. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi jeżeli chodzi o sytuację samych lasów, to ma się.
Ale pan Siarka z zawodu jest historykiem. Rozumiem, że to jest...
Panie redaktorze...
Sprawdził się na odcinku środowiska. Możemy go przerzucić na jakiś inny. To...
Panie redaktorze, naprawdę jesteśmy wiele lat w polityce i jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Potrafimy się odpowiedzialnie zajmować obszarami, które zostaną nam powierzone.
Oj tak, tak. Oj tak, tak.
Odnoszę wrażenie, że pana zdenerwowałem.
Nie, w najmniejszym stopniu. Raczej rozbawił mnie pan i tak sobie myślę, naprawdę, wie pan, to chciałbym skończyć te nasze spotkanie czymś oryginalniejszym, ale okay. Nie mogę nie zauważyć, że pycha kroczy przed upadkiem.
Nie, panie redaktorze, naprawdę jesteśmy z partii obecnych na scenie politycznej, jesteśmy, jak sądzę, ciągle najbardziej wrażliwą partią na problemy Polaków i staramy się w miarę naszych możliwości na te problemy reagować.
Wrażliwy europoseł z 6 milionami na koncie był państwa i moim gościem. Dziękuję.
Dziękuję.